A przede mną trudne wyzwanie, bo można na to pytanie odpowiedzieć na dwa sposoby. Czyli pytanie brzmi, jak wyglądałby świat i Kościół bez reformacji? Czy można odpowiedzieć wprost albo nie wprost? Ja będę starał się odpowiedzieć nie wprost, czyli trochę odwracając je, pokazując bardziej, jak wyglądał świat dzięki reformacji, ale postaram się też parę słów powiedzieć właśnie dosłownie, odpowiadając na to pytanie. Reformacja jest wydarzeniem na tyle wielowątkowym i na tyle złożonym, że bardzo trudno je na nie spojrzeć tak po prostu, dlatego że ona ma zarówno swój aspekt teologiczny, jak i taki aspekt społeczny i odcisnęła poważne piętno zarówno na życiu ludzi ze względu na bezpośrednie nauczanie reformatorów, jak i w wyniku zmian, które nastąpiły z uwagi na nauczanie reformatorów. Czyli można powiedzieć tak, że jak wyglądałby świat i Kościół bez reformacji? Bardzo źle, najkrócej mówiąc, bo tak wyglądał świat przed reformacją. Tak jak powiedziałem na początku kazania, w tym czasie ludzie wierzyli, że od 150 lat bez mała nikt nie poszedł do nieba, dlatego że jakby nastąpił taki upadek Kościoła. Więc pod względem duchowym to wyglądało bardzo, bardzo słabo, dlatego że Kościół ówczesny, czyli Kościół u progu reformacji, Kościół na początku XVI wieku, bardzo źle sobie radził ze swoim zadaniem. Kościół późno-średniowieczny bardzo źle sobie radził ze swoim zadaniem, które generalnie jest takie samo dla Kościoła od początku, od założenia, czyli z prowadzeniem ludzi do zbawienia. I dlatego świat bez reformacji wyglądałby źle, bo to dalej wyglądało w ten sam sposób. Popatrzmy tak, że reformacja jest takim zjawiskiem, które powoduje wiele, wiele emocji ze względu na to, że mamy do czynienia z dwoma punktami widzenia, z dwoma spojrzeniami na reformację, bo zupełnie inaczej na reformację patrzą protestanci, inaczej ją oceniają, a zupełnie inaczej w zdecydowanej większości patrzą na nią katolicy i inaczej ją oceniają. Dlatego z punktu widzenia protestantów reformacja jest czymś znakomitym i wspaniałym, z punktu widzenia katolików, większości, zdecydowanej większości katolików, reformacja jest strasznym ciosem w Kościół, który ten Kościół mocno osłabił. My uważamy, że reformacja Kościół uratowała. I tutaj te stanowiska po 500 latach wcale się nie zbliżyły do siebie. Jest jakieś grono oczywiście takich bardziej światłych ludzi w Kościele rzymskokatolickim, którzy jakoś tam powoli zaczynają dostrzegać ważność roli Lutra i innych reformatorów, ale ciągle jeszcze bardzo silne jest to stanowisko tradycjonalistyczne, które mówi, jakich to krzywd Luter nie narobił dla Kościoła. Ostatnio się ukazała książka takiego prawicowego publicysty katolickiego Pawła Lisickiego, poświęcona właśnie jakby takiej ciemnej stronie Lutra, gdzie on oskarża Lutra praktycznie o całe zło współczesnego świata, łącznie z nazizmem i komunizmem, że to wszystko przez Lutra. Nie będziemy komentować i dyskutować, bo to takie jest trochę niepoważne. Więc ta dyskusja trwa. Z mojego punktu widzenia, jako protestanta, oczywiście reformacja jest zjawiskiem, za którym stoi Bóg. Dla mnie to jest oczywiste. Za tym stoi Bóg. Bóg to przygotował. To, czy ludzie, którzy byli wykonawcami Jego woli, zrobili wszystko, co należy, tak jak Bóg chciał, to jest zupełnie inna kwestia. Ale samo przygotowanie reformacji, nie da się inaczej na to spojrzeć niż właśnie w ten sposób, że jest to Boże zrządzenie i Boże przygotowanie, dlatego że to nie jest nasz dzisiejszy temat i nie będę nad tym się rozwodził, ale gdybyśmy się przyjrzeli całej genezie reformacji, temu, co się działo w latach i wiekach wręcz poprzedzających wystąpienie Lutra, jest tak wielowątkowe i tak złożone, że trudno złożyć to na karb z kolei czystego przypadku, że po prostu mieliśmy taki szczęśliwy zbieg okoliczności, że te różne rzeczy się poukładały. Bo tu mamy i kwestie polityczne, i kwestie gospodarcze, i kwestie społeczne. Po prostu tak jakby ktoś te klocki układał w pewnym porządku, świadomie, wiedząc, że one wszystkie tworzą pewną całość. Natomiast jakby one nie mają żadnego związku między sobą. No bo co wspólnego z teologią ma wynalazek druku Johanna Gutenberga? No nic, Gutenberg nie był teologiem. Gutenberg coś odkrył i zastosował, co później w sposób nie do przecenienia w ogóle wpłynęło na reformację. I to są te sytuacje, że Bóg coś przygotował i dlatego nie musimy się zastanawiać, jak wyglądałby świat i Kościół bez reformacji, bo ona była. Natomiast z pewnością by wyglądał bardzo źle. I tylko na jedną rzecz jeszcze chcę zwrócić uwagę, właściwie na dwie, zanim przejdę do tego, co jest jakby główną treścią mojego wykładu. Ja w swojej książce stawiam taką tezę, może odważną, może kontrowersyjną, że reformacja tak naprawdę uratowała Kościół katolicki. Wbrew temu, co myślą na ten temat tradycjonaliści katoliccy, to reformacja uratowała Kościół katolicki, bo zmusiła go do reform, które sprawiły, że on przetrwał. Natomiast jak patrzymy na kondycję Kościoła przed reformacją, to był to Kościół, który po prostu gnił, mówiąc dosadnie. Po prostu gnił i to była kwestia czasu, to się wszystko rozpadało, to wszystko osłabiało się coraz bardziej i coraz mocniej. Kościół kompletnie sobie nie radził ze swoim zadaniem, ze swoim powołaniem, ze swoją rolą, ze względu na niski poziom moralny, intelektualny, zaangażowanie, które szło w zupełnie innych kierunkach niż powinno, czyli w stronę polityczną, w stronę materialne, z takiego materialnego powodzenia. Więc gdyby nie reformacja, prawdopodobnie nastąpiłby kompletny rozkład Kościoła z czasem, jeszcze kilka pokoleń i to wszystko by nie było co zbierać po prostu. Można powiedzieć oczywiście, że chwała Bogu, gdyby tak nastąpiło, ktoś powie, ale nie jestem przekonany, że to byłoby bardzo dobre dla chrześcijaństwa z perspektywy wieków i całości obrazu, dlatego że w sytuacji takiego rozkładu bardzo trudno byłoby cośkolwiek budować zupełnie od zera. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że reformacja to nie jest coś, co się wydarzyło w 1517 roku i jeszcze tam powiedzmy w kilkudziesięciu następnych latach, zamykając to gdzieś w XVI wieku, tylko reformacja to jest zjawisko, które rozpoczęło się i trwa i się nie zakończyła. Niektórzy stawiają takie pytanie, czy reformacja się zakończyła, czy reformacja trwa dalej, czy coś w tym rodzaju. Ona trwa zdecydowanie, bo jedno z takich haseł reformacyjnych, sformułowanych później, ale jakby dotykających istoty sprawy, to takie hasło, które brzmi Ecclesia semper reformanda est, czyli po łacinie to znaczy Ecclesia reformata et semper reformanda est, czyli to jest stwierdzenie, które mówi Kościół jest reformowany i stale się reformujący, czyli Kościół się reformuje bez końca na dobrą sprawę i to jest istotą Kościoła, że on w swojej naturze ma to poddawanie się reformacji. Więc Bóg tak to stworzył i wbudował jakby w Kościół ten naturalny swój Kościół Boży, nie mówię o organizacji takiej czy innej, stworzył taką, wbudował w Kościół takie, jakby w to kościelne DNA, wbudował taką ideę, że Kościół potrzebuje się ciągle reformować, ciągle poddawać się zmianie i nigdy się nie może zatrzymać w tym. Oczywiście Kościół widzialny w tych różnych swoich aspektach ziemskich gdzieś tam przestaje się reformować, taki Kościół, inny Kościół, jeszcze inny Kościół, ale Kościół Boży, który istnieje na ziemi w różnych miejscach i w różnych przejawach, on się ciągle poddaje reformacji. Czyli coś się zaczęło i coś trwa nadal. I jak wyglądałby świat i Kościół bez reformacji? No, nie byłoby Kujawskiej 22 zboru baptystów w Białymstoku, no bo on jest efektem reformacji, dalekosiężnym efektem reformacji, więc nie byłoby całego świata ewangelikalnego chrześcijaństwa. Bez reformacji nie byłoby baptystów, zielonoświątkowców, ewangelicznych chrześcijan, wolnych chrześcijan, chrystusowych chrześcijan i kogoś tam jeszcze, kogo tam jeszcze wymienimy. Więc to wszystko jest pokłosie reformacji. I musimy sobie zdać z tego sprawę, że nawet jeśli ktoś mówi, reformacja to było jakieś tam świeckie i nieduchowe i coś tam, z czym bym się i tak nie zgodził, to musimy być uczciwi i powiedzieć, że bez tego, bez wystąpienia Lutra, Zwinglego i Kalwina nie byłoby dalszego ciągu, bo to jest jedna z największych zdobyczy reformacji właśnie, to, że ona miała swój dalszy ciąg i przejawem tego dalszego ciągu, to znaczy Kościół zaczął się reformować i nie mógł przestać. I w momencie, kiedy ten główny nurt reformacji, czyli reformacja luterańska i kalwińska, gdzieś tam doszła do pewnego kresu swojego reformowania, swojej zmiany i zatrzymała się zadowolona z tego, to pojawili się ludzie, którzy mówili, nie, to jeszcze jest za mało, musimy iść dalej, musimy reformować dalej, musimy dojść do korzeni, do samego sedna zmiany. Bo sama reformacja jakby polegała na tym, że do tego, co było, wprowadzono pewne nowe elementy, jakby zastępując kilka klocków nowymi klockami, ale jakby istota budowli pozostała ta sama. No bo nie wszystko w Kościele, zdaniem reformatorów, należało zmienić. Natomiast z czasem w ciągu XVI wieku pojawili się w Kościele ludzie, którzy uważali, najpierw oni się pojawili w rejonie Curychu, w Szwajcarii, w otoczeniu Ulricha Zwinglego, którzy uważali, że reformację należy kontynuować, dlatego że Kościół wymaga radykalnej zmiany. Nie właśnie tej wymiany paru elementów, ale sięgnięcia do korzeni. Dlatego się to nazywa reformacją radykalną, od łacińskiego słowa radix, które oznacza korzeń, czyli sięgnięcie do korzeni chrześcijaństwa, do samego początku czasów nowotestamentowych i tam musimy znaleźć właściwy model Kościoła. Więc nie zadowalało ich to. Ci ludzie, którzy w okolicach, w otoczeniu Zwinglego podnieśli te kwestie, później zaczęto ich nazywać anabaptystami od greckich słów, które oznaczają powtórny chrzest. I to był taki jeden nurt radykalnej reformacji, który się pojawił dosyć wcześnie się pojawił, bo to jeszcze za życia Zwinglego, a Zwingli zginął w latach 30. XVI wieku, czyli już po kilkunastu latach od rozpoczęcia reformacji pojawili się ludzie, którzy chcieli pójść dalej. Więc to było bardzo ważne. Później oprócz anabaptystów, którzy z tej Szwajcarii tam byli prześladowani, więc się rozpierzchli po dużej części Europy i znajdowali wszędzie zwolenników takiego właśnie radykalnego podejścia do sprawy. Więc to był jakiś jeden nurt takiego radykalnego budowania Kościoła, który zakładał właśnie, że musimy ten Kościół wyobrazić sobie na nowo, sięgając do tego wzorca biblijnego. I co oni podkreślali, bo to, co się nam kojarzy z anabaptystami przede wszystkim, to właśnie powtórny chrzest, czyli chrzest na wyznanie wiary, coś, co jest nam bliskie do dzisiaj, ale to wynikało z czegoś bardzo fundamentalnego dla nich. Dlaczego oni wprowadzili powtórny chrzest? Dlatego, że uważali, iż Kościół ma się składać z wierzących ludzi. Kościół nie ma się składać z ludzi, którzy po prostu się tam znaleźli, dlatego że ktoś ich kiedyś przyniósł do kościoła i ochrzcił, kiedy byli niemowlętami. I ani oni tego nie pamiętają, ani nie wiedzą, czy tak było naprawdę. Ale Kościół ma się składać z tych, którzy z całym przekonaniem, z całą świadomością chcą być częścią kościoła i dopiero w tym momencie oni do kościoła zaczynają należeć. A nie w tamtym momencie, kiedy ktoś ich przyniósł pod pachą jako niemowlęta do tej chrzcielnicy. Więc to był punkt wyjścia anabaptystów. Kościół składa się z ludzi wierzących. Trochę później, w XVI wieku, gdzieś mniej więcej w połowie XVI wieku, ja tego nie chcę dokładnie przedstawiać, więc tak powiem właśnie w taki sposób bardziej uogólniony. Gdzieś w połowie XVI wieku w Anglii pojawili się ludzie, którzy też uważali, że Kościół anglikański zatrzymał się zbyt szybko w tym swoim reformowaniu się i też należy tę reformację kontynuować. Kościół anglikański to jest taki fenomen pewien, co do którego nie bardzo wiadomo, jak go określić, czym on jest, bo sami Anglikanie nie zawsze są przekonani, czy są protestantami. Więc część z nich uważa, że to jest taki coś pośredniego między kościołem katolickim a kościołami protestanckimi. Ze względu na to, że zachowali sporo elementów katolickich w swojej zewnętrzności ale wprowadzili też sporo elementów protestanckich do tej nauki Kościoła. A więc wewnątrz Kościoła anglikańskiego pojawiła się grupa ludzi, którzy chcieli pójść dalej w tym reformowaniu i zaczęto ich nazywać purytanami od łacińskiego słowa purus, co znaczy czysty, dlatego że oni byli zwolennikami oczyszczania Kościoła ze wszystkich niebiblijnych naleciałości, czyli jakby sięgania do tego samego, co głosili anabaptyści, żeby sięgnąć w głąb i wyczyścić wszystko, co jest niewłaściwe i zostawić tylko to, co biblijne w Kościele. Więc ten nurt purytański doszedł do sporego znaczenia w Anglii. Ja jeszcze o nich będę wspominał w dalszej części swojego wykładu. I efektem tego, że pojawili się purytanie w Kościele, efektem tego są między innymi baptyści bezpośrednio. Dlatego, że purytanie prowadzili taką działalność w łonie Kościoła anglikańskiego, niektórzy wewnątrz Kościoła, niektórzy już wyszli z tego Kościoła, bo uznali, że tam się nie da nic zmienić i zaczęli działać jakby niezależnie, tworząc swoje własne zbory odrębne. No i na bazie tych zborów purytańskich powstali baptyści na początku XVII wieku. Więc na to trzeba zawsze zwrócić uwagę w reformacji, że to nie jest coś, co się wiąże jedynie z Lutrem, ktoś może jeszcze dodać Kalwina, Zwinglego i kogoś jeszcze, ale że reformacja to jest jedynie pewien punkt startowy, który otworzył Kościołowi drogę do następnych zmian, które wymagały dodawania nowych elementów, które są istotne i wzbogacające Kościół, żeby on sięgnął tego korzenia, tej prawdy biblijnej, bo istota Kościoła, tej zmiany szukania właściwego oblicza Kościoła polega na tym, że zawsze powinniśmy patrzeć na to z punktu widzenia nowotestamentowego, że powinniśmy patrzeć na to, jak wyglądał Kościół nowotestamentowy i na wzór tego Kościoła nowotestamentowego tworzymy ten Kościół, który chcemy, żeby był współcześnie jakby tym właściwym biblijnym Kościołem. Natomiast ta niewłaściwa metoda polega na tym, że zastajemy jakiś stan kościelny i próbujemy tylko pewne elementy wymienić i wtedy zostaje część złych rzeczy, część dobrej rzeczy zastąpi niektóre złe. I tak to wygląda. Także bardzo trudno byłoby, kończąc jakby ten wstępne rozeznanie odnośnie tematu, bardzo trudno jest stwierdzić, jak wyglądałby świat i Kościół bez reformacji, oprócz właśnie takiego wniosku, że byłoby to zgubne dla całego tego świata i naszej cywilizacji zachodniej. I właśnie teraz chcę się skupić na tej kwestii, która pokaże nam na pewien wkład reformacji w to współczesne postrzeganie, w to, jak dzisiaj wygląda, czy w ogóle jak się ukształtowała zachodnia cywilizacja, dlatego że reformacja jest takim fenomenem, niezwykłym fenomenem polegającym na tym, że odcisnęła swoje piętno na tak różnych elementach składowych cywilizacji Zachodu, że to aż budzi zdumienie, że dzisiejszy świat... Oczywiście tutaj znowu trzeba dygresję wykonać, że my dzisiaj często patrzymy krytycznie na cywilizację zachodnią ze względu na to, że ona w XXI wieku jest jaka jest, ale to nie znaczy, że całość cywilizacji zachodniej podlega absolutnej krytyce, dlatego że patrzymy na coś, co się wynaturzyło w zasadzie w obrębie okresu po II wojnie światowej, po pierwszej, powiedzmy tak, po pierwszej wojnie światowej, czyli w ciągu XX wieku. Natomiast bardzo dużo, bardzo pozytywnych zmian w obrębie tej cywilizacji zaszło wcześniej, po właśnie reformacji. Więc kiedy spojrzymy na to w ten sposób, to okazuje się, że reformacja staje się jednym z najważniejszych budowniczych tej cywilizacji Zachodu. I to widać w dziedzinie ekonomii, edukacji, instytucji politycznych czy instytucji kultury. I właśnie na tych czterech chcę się skupić teraz, żeby pokazać, w jaki sposób świat się zmienił dzięki reformacji. No i na zasadzie odwrotnej przez to zobaczyć, jakby świat wyglądał, gdyby tej zmiany nie było. Więc to nam pomoże zobaczyć odpowiedź na pytanie, jak wyglądałby świat i Kościół bez reformacji. Czyli Pierwsza kwestia, protestantyzm a kapitalizm. Nie jest to duchowe i tu w ogóle duchowych rzeczy się niewiele pojawi w tym, co będę mówił, chciałbym od tego zacząć. Być może na te duchowe kwestie też przyjdzie czas, chociaż już częściowo o tym powiedziałem. Czyli jak wygląda kwestia tego związku pomiędzy protestantyzmem a kapitalizmem? Oczywiście ktoś powie, że to wcale nie jest jakby dobre, że kapitalizm nie jest dobry, ale znowu, to wszystko zależy od kontekstu. Musimy to porównać do sytuacji zastanej, czyli w okresie późnego średniowiecza, a nie do tego, co nam się dzisiaj podoba bądź nie w kapitalizmie. W latach 40. i 50. XVI wieku do Genewy przybyła liczna grupa aktywnych gospodarczo imigrantów, którzy zostali tam przyciągnięci przez zachętę Kalwina, zachętę do wykazywania się inicjatywą, zaangażowaniem też w dzieła społeczne. No i to, co miało bardzo duże znaczenie dla tego właśnie faktu, to to, że Calvin zdjął takie odium grzeszności z praktyk finansowych, dzięki czemu w Szwajcarii rozwinęła się jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki tego kraju, właśnie bankowość. I tutaj trzeba porównać to do sytuacji przed. Średniowiecze funkcjonowało generalnie według zasady formuły Benedykta z Nursi: módl się i pracuj. Wydaje się, że to jest taka bardzo szlachetna formuła: módl się i pracuj, bo cóż lepszego można by zrobić. Ale to oznaczało dwie rzeczy. To, jak Benedykt z Nursi, czyli taki zakonnik żyjący w VI wieku, próbował pokazać właściwy model życia. To oznaczało dwie rzeczy. Po pierwsze, prymat modlitwy nad pracą i raczej pracę nad sobą niż pracę jako wysiłek wytwórczy, wysiłek produkcyjny czy organizatorski. No i znowu, w pierwszej chwili brzmi to w naszych uszach tak, że dobrze Benedykt chciał, no bo ważniejsza jest modlitwa niż praca i ważniejsza jest praca nad sobą niż ta praca jako wysiłek, ale tutaj chodzi o to, co z tego wynika dalej, bo ta idea Benedykta z Nursi prowadziła do tego, że człowiek wycofuje się z życia społecznego i zamyka się w klasztorze, żeby właśnie przez modlitwę i pracę nawiązywać kontakt z Bogiem i doskonalić samego siebie. Więc ten wzorzec średniowieczny takiego życia ludzkiego polegał na tym, że najbardziej pożądana postawa to jest zamknięcie się w klasztorze, zamknięcie się w zakonie i wtedy poświęcenie wszystkiego Bogu. Pytanie, czy Bóg tego oczekuje, żeby człowiek się wycofał z życia, zamknął się w klasztorze i całymi dniami się modlił, a jacyś chłopi pracowali na to, żeby on się mógł modlić, bo to później w praktyce tak właśnie wyglądało. W założeniu Benedykta zakonnicy mieli się na przemian modlić i pracować, ale z czasem wyglądało to tak, że po co pracować, skoro możemy się tylko modlić, a ktoś będzie pracował na nasze potrzeby. I to nie jest ten model życia, jakiego Bóg by chciał dla nas, żebyśmy w ten sposób właśnie funkcjonowali. I to nie jest ta duchowość, której by Bóg chciał. Chociaż czasem niektórym z nas się wydaje, że tak właśnie powinno być, że całe nasze życie powinno się skupiać tylko na tym, co duchowe. Nie. Bóg postawił nas tu i teraz z określonymi zadaniami dotyczącymi też tych rzeczy doczesnych. Właśnie pracy, troszczenia się o innych ludzi, wypracowywania czegoś. I tutaj chodzi o to, że Bóg reformatorów jest pełen łaski, oczywiście, ale przestaje nagradzać za zasługi, bo nie traktuje tego jako sposobu na osiągnięcie odkupienia. W ujęciu Benedykta z Nursi trochę tak to wyglądało. Modlę się i w ten sposób, i doskonale siebie samego, i w ten sposób szukam Bożej akceptacji, tego Bożego docenienia, i Bóg w zamian za to jakby przyjmie mnie, bo widzi, że jak bardzo ja się staram. Natomiast reformatorzy pokazali coś innego. Pokazali, że dzięki łasce dostępujemy zbawienia, a nie własnemu wysiłkowi, więc ten wysiłek można spożytkować inaczej. Ten wysiłek, który się skupiał na samodoskonaleniu, ale w oddzieleniu od świata, można skupić na tym, żeby pracować na potrzeby ludzi, którzy żyją na tym świecie, własne również. Więc można powiedzieć tak, że w miejsce tej formuły módl się i pracuj pojawiłoby się coś na kształt módl się pracując. Albo, żeby nie źle tego nie zrozumieć, módl się poprzez swoją pracę. I to, co było ważnego w tym ujęciu reformatorów, to to, że jakby praca uzyskała ważny status w tym ujęciu duchowym. Że praca stała się czymś, czym można się jakby poszczycić w tym dobrym znaczeniu, że jest czymś dobrym, czymś, co się Bogu podoba, w odróżnieniu od tego modelu przedreformacyjnego, w którym właśnie kontemplacja jest tym, co się Bogu podoba, czyli modlitwa i rozważanie i zastanawianie się, czyli wyłączenie się z życia. Czyli tutaj ta reformacja dokonała takiego przemodelowania zupełnie właściwej postawy. I tutaj ten punkt widzenia potwierdza włoski ekonomista i polityk chadecki Amintore Fanfani. Już mi się to właśnie wyświetliło. Tylko coś tu się skrzywiło. Nie wyświetla się cały. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. To już prośba do obsługujących system, żeby się wyświetlił cały slajd. Bo to zdanie mamy niedokończone. No dobrze. Akurat sobie tego nie zanotowałem niestety. Więc tak to jest, jak się chce przygotować slajdy, żeby one coś ubarwiły, a później się robią kłopoty techniczne i wychodzi odwrotnie niż miało być. Fanfani mówił, że protestantyzm wpłynął o tyle na kapitalizm, bo zaprzeczył istnienia jakiegokolwiek związku pomiędzy zasługą czy staraniem się o swoje zbawienie, żeby z tego wynikło coś pozytywnego, no nieważne. Już nie będę się teraz kręcił w kółko. Chcę teraz się odwołać do innego z naukowców, którzy wywarli bardzo duży wpływ na to, żeby pokazać na związek pomiędzy protestantyzmem a kapitalizmem. To jest Max Weber, niemiecki socjolog, działający na początku XX wieku, który w 1905 roku napisał takie bardzo wpływowe dzieło zatytułowane Etyka protestantyzmu a duch kapitalizmu. I jego zdaniem ta protestancka, głównie kalwińska moralność zawodowa pokazała, że termin powołanie rozciągnięto na każdą działalność, każdą pracę przynoszącą zysk. I to było znowu pokazanie innego podejścia do sytuacji dotychczasowej, czyli przedreformacyjnej, gdzie tym, co budziło największy podziw, było właśnie powołanie do takiego, jakby można powiedzieć, stanu duchownego, do takiego życia w stanie duchownym. To byli najbardziej podziwiani ludzie, bo się poświęcili Bogu. Natomiast reformacja pokazała, że można być w pełni poświęconym Bogu, wykonując pracę piekarza, wykonując pracę szewca, wykonując pracę rolnika. I jest to coś, co się robi zgodnie z Bożym powołaniem, bo Bóg powołuje nas do tych zawodów i można zyskać Bożą akceptację, wcale nie oddzielając się od świata i skupiając się jedynie na modlitwie i kontemplacji. Czyli to było ważne o tyle, że pokazało na wartość pracy po prostu. W średniowieczu wartość pracy była niewielka i za wybranych, tych takich bożych wybranych, uważano tych, którzy nie muszą pracować. Jakby to, że nie musi się pracować, było potwierdzeniem tego, że się dostąpiło Bożej łaski. Czyli najlepsi w oczach średniowiecznych to byli duchowni i możni, którzy nie musieli pracować. Więc to było dowodem Bożej łaski. Natomiast reformacja pokazała, że nie. Że powołaniem może być właśnie ta nasza zwyczajna, codzienna praca, która zmienia nasze nastawienie do naszego własnego życia. I to jest coś, co chyba nam dzisiaj trochę umknęło, czyli mówię o współczesnym protestantyzmie, coś, co dla ludzi XVI wieku było bardzo ważne, dla tych protestantów XVI-wiecznych było bardzo ważne, czyli to, że trzeba dobrze pracować, rzetelnie pracować, dokładnie pracować, bo w ten sposób się oddaje Bogu chwałę, przez taką właśnie pracę. Wiecie, jeszcze coś takiego występowało w XX wieku. Czytałem o takich sytuacjach w Związku Sowieckim, kiedy w kołchozach, jak potrzebowali magazyniera, to pytali, czy jest jakiś baptysta, bo było wiadomo, że to będzie człowiek, który nie będzie kradł i chętnie go zatrudniali, bo to świadczyło o tym, że tych ludzi rozpoznawano po takim wysokim etosie pracy, wysokiej moralności. I mówię, że czegoś tutaj nam, coś nam się tutaj zgubiło, coś nam umknęło gdzieś tam z czasem, może za mało uwagi na to zwracamy, I dzisiaj już na to nie patrzymy chyba, nie podkreślamy tego w taki sposób, że dobre, rzetelne wykonywanie pracy jest oznaką, jest dobrym świadectwem chrześcijańskim po prostu. Bo znowu gdzieś tam w tej naszej duchowości XXI-wiecznej znowu gdzieś zaczyna pobrzmiewać to średniowieczne podejście, że najlepszym świadectwem chrześcijańskim jest skupienie się na tym, co duchowe jedynie, a nie na tym, co zawodowe, co można wykonywać w jak najlepszy sposób i w ten sposób nieść świadectwo właśnie. Więc to jest coś na co chcę zwrócić uwagę. To jest jedna z tych rzeczy, które są takim wkładem reformacji. I w związku z tym, że tak do tego podeszli reformatorzy XVI-wieczni, to oni powiedzieli w ten sposób, że nie chodzi o to, żeby się bogacić dla czerpania radości z życia, lecz chodzi o to, żeby pomnażać bogactwo, żyjąc ascetycznie i pracując coraz więcej, że pomnażanie bogactwa nie jest niczym złym. To brzmi dla nas dzisiaj trochę podejrzanie, ja zdaję sobie z tego sprawę, bo znowu dzisiaj jakby mówię, że tak trochę gdzieś tam to średniowieczne podejście przenika do naszego myślenia, ale im chodziło o to, że w związku z tym, że praca jest czymś szlachetnym, to czymś złym, godnym pogardy jest żebranina na przykład. I taka moralność gardzi żebraniną, a pochwala dynamiczny postęp techniczny, podział pracy, kiedy każdy zajmuje w społeczeństwie taką pozycję, na którą pozwalają jego możliwości. I to jest coś godnego pochwały. Natomiast o ile w teologii katolickiej mówiono, że w żebraku dostrzegamy Chrystusa i pomagamy Mu, bo to tak jakbyśmy Chrystusowi pomagali, to protestanci patrzyli na to inaczej, że żebranina jest lenistwem, a nie czymś godnym pochwały. Więc tu jest to zupełnie coś innego. I dlatego purytański teolog Richard Baxter w XVII wieku wyraził takiego ducha moralności purytańskiej, kiedy pisał, to nie dla przyjemności ciała czy dla pokuty pracujecie, aby się wzbogacić, pracujecie dla Boga. I to było takie ważne, żeby pokazać, że praca jest tym, co robimy dla Boga. Jest taką modlitwą, można powiedzieć, przenośni, skierowaną do Boga, kiedy rzetelnie, dobrze pracuje i chce w ten sposób oddać chwałę Bogu. Inny autor purytański, Richard Steele, pisał tak, ten, który pożyczał wam talenty, powiedział też, zajmij się nimi, dopóki nie wrócę. Jak to się dzieje, że całe dnie jesteście leniwi? Wasz interes to wasza własna sprawa. Powinniście dbać o swoją winnicę. Policzone człowiekowi będzie tylko to, co wypełnił w swoim powołaniu. Czyli czy wypełnia swoje powołanie, inaczej mówiąc, czy dobrze realizuje to, do czego Bóg go powołał. Wiadomo, że nie każdego Bóg powołuje do tego, żeby był duchownym, pastorem, ewangelistą, misjonarzem, kimkolwiek, ale Bóg powołuje kogoś, żeby był dobrym ślusarzem, dobrym nauczycielem, dobrym kierowcą, dobrym informatykiem, dobrym kimkolwiek jeszcze możemy to ciągnąć w nieskończoność. Więc nie myślmy o tym, co wykonujemy, że to jest nieważne, bezwartościowe, czy tylko służy zarabianiu pieniędzy. Nie, to służy oddawaniu chwały Bogu przez to, że jesteśmy wzorem dla innych, którzy z nami pracują i możemy być dla nich zachętą przez to, jak my pracujemy. Także Calvin i jego następcy bardzo surowo podchodzili do tych, którzy nie chcieli pracować i byli bardzo surowi wobec każdego przejawu próżniactwa. Inaczej niż, tak jak mówiłem, Ta idea Franciszka z Asyżu pokazywała, że ten żebrak jest takim odbiciem Chrystusa. I aż się boję włączyć drugi slajd. No właśnie, coś tu jest nie tak. Jakąś macie rozdzielczość chyba złą, że to się nie pokazuje cały slajd. Bo tu... Dobra, zostawmy sobie slajdy. Okej. Więc Max Weber na jeszcze jedną ciekawą rzecz zwraca uwagę pomiędzy zmianami wprowadzonymi przez reformację a tym duchem kapitalizmu słynnym, na który zwraca uwagę, bo mówi, że nie tylko purytańska moralność z jej akcentem na pracę, powołanie i działalność w sferze produkcji oraz z podkreśleniem prostoty życia, wstrzemięźliwości i skromności w sferze konsumpcji w wielkim stopniu umożliwiła ów wzrost produkcji ponad konsumpcję, który niezbędny jest do akumulacji kapitału, bo trzeba jeszcze jedną rzecz zauważyć, czyli że z jednej strony dzięki temu skupieniu się na pracy i to takiej pracy, która nie służy jedynie konsumpcji, ale jednocześnie odkładaniu, bo to było też charakterystyczne dla tego purytańskiego czy protestanckiego podejścia do pracy i dorabiania się. W tym ujęciu katolickim dotychczasowym rzecz polegała na tym, mam duże dochody, więc mogę dużo wydać na luksusowe życie. I tak wyglądało życie magnaterii, szlachty, arystokracji w tamtych czasach właśnie, że stać mnie, więc wydaję wszystko na luksusowe życie. Natomiast podejście protestanckie polegało na tym, osiągnąłem jakiś dochód, więc oszczędzam, żeby zebrać jakiś kapitał i w oparciu o ten kapitał mogę później robić coś dalej. To była jedna rzecz, czyli takie podejście było niezbędne, żeby doprowadzić do akumulacji kapitału, czyli żeby w tych społeczeństwach protestanckich zgromadzać pewien kapitał, który później można inwestować i z tego pomnażać bogactwo. Natomiast w społeczeństwach katolickich chodziło o to, mamy dużo, więc żyjemy ponad stan albo żyjemy tyle, ile się da, wydajemy tyle, ile się da, bo nas stać. Dwa zupełnie różne podejścia. Ale Max Weber zauważał coś jeszcze jednego i mówi tak, w pewnym sensie również i uproszczenie samej religii w protestantyzmie umożliwiło ludziom zaspokajanie potrzeb religijnych przy mniejszym wydatku czasu i energii niż uprzednio, dzięki czemu mogli przeznaczyć je na inne zajęcia. I to chodzi o to, że protestantyzm w swojej naturze jakby religijnie jest dosyć prosty. Nie trzeba wykonywać mnóstwa tych uczynków religijnych, które są cenione w katolicyzmie, ale czasochłonne, czyli trzeba chodzić na pielgrzymki, trzeba brać udział w tych przeróżnych nabożeństwach, które coś tam gromadzą, jakieś łaski, gromadzą jakieś zasługi i tak dalej. Więc przez to, że nie trzeba już tego wykonywać, można ten czas zagospodarować na coś pożytecznego, mówiąc brutalnie. I teraz to, co Luther, Calvin zapoczątkowali w tej dziedzinie protestanckiej etyki pracy, no to później holenderscy, protestanci reformowani, francuscy hugenoci, angielscy purytanie, jeszcze rozwinęli. I teraz nie bez powodu dzieje się tak, że w ciągu XVI i XVII wieku Europa zaczyna się jakby rozdzielać, jakbyśmy to powiedzieli współczesnym językiem, na Europę dwóch prędkości. Europę zachodnią i północną, czyli kraje protestanckie, które się szybko rozwijają ekonomicznie i Europę południową. No, która jakby startując nawet z podobnego pułapu, a czasem wyższego, zostaje coraz bardziej w tyle. Nie chcę tego rozszerzać, ale właśnie tak to powiem. I jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę i będę zaraz kończył ten wątek związany z ekonomią. Jak zauważa francuski historyk Jean Delumont, w związku z tym, że do czasów reformacji, później też, ale do czasów reformacji jako monopolista funkcjonował Kościół katolicki, który był głównym odbiorcą znacznej części produkcji rzemieślniczej i artystycznej. Kościół, który ciągle potrzebował, bo budując nowe kościoły, potrzebował obrazów, rzeźb, sztukaterni i wszystkiego, co wyposażało te kościoły, również w pałacach biskupich i tak dalej. Więc Kościół, będąc ogromnym odbiorcą tych wszystkich dóbr luksusowych, znaczną część swoich dochodów przeznaczał właśnie na te, nazwijmy to, dzieła sztuki. Z jednej strony jest to dla nas dzisiaj zbawienne, bo turyści mają co oglądać, ale dla tamtych czasów było to słabe, bo znowu Kościół inwestował pieniądze w to, co jest dla oka, a nie wynika z tego jakikolwiek postęp, produkcja i tak dalej. I teraz reformacja, kiedy odrzuciła ten model funkcjonowania jakby z rynku, nazwijmy to tak, kiedy sekularyzowała dobra kościelne, pomijając w dużej mierze dzieła sztuki, które miały wypełniać kościoły, pozbawiła tych twórców znacznej liczby potencjalnych klientów. No bo nie było zapotrzebowania. W krajach protestanckich już oni nie mieli dla kogo tego wytwarzać. I dlatego, jak zauważa Jean Delumeau, produkcja, chcąc pokryć koszta strat, musiała nastawić się na ilość. Z tej jakości musiała się przestawić na ilość. Nie przypadkiem więc pierwsza rewolucja przemysłowa, jak on pisze, miała miejsce między 1540 a 1640 rokiem w krajach protestanckich, takich jak Anglia, Zjednoczone Prowincje i Szwecja. Czyli w związku z tym, że życie nie znosi pustki, no, trzeba było tę produkcję towarów luksusowych zastąpić produkcją towarów użyteczności codziennej, publicznej, więc zamiast produkować coś luksusowo w małych seriach, no, to trzeba było przestawić się na szeroką produkcję po prostu. W krajach, które pozostały wierne Kościołowi rzymskiemu, takie jak Polska na przykład, czy właśnie Hiszpania, Włochy, no te wszystkie procesy przebiegały znacznie wolniej. To się powoli też dokonywało, ale generalnie dużo wolniej. I ten rozwój ekonomiczny widać, że się dokonuje właśnie w taki sposób, że północ i zachód Europy coraz bardziej odjeżdża tym krajom południowym, katolickim, które nie zmieniając swojego podejścia do kwestii pracy, wytwórczości, zostają w tyle po prostu. Druga kwestia to jest sprawa związku pomiędzy protestantyzmem a demokracją parlamentarną. Jeszcze dam jedną szansę. A nie, to nie działa zupełnie. Także tu tylko taki obrazek pokazujący stosunek do pracy w krajach naszej strefy kulturowej. Szlachta nie pracuje, pokazuje właśnie to, że możność niepracowania jest tym dowodem wybrania. Natomiast w krajach protestanckich odwrotnie. Zostałeś wybrany przez Boga, dlatego ciężko pracuj i pokaż Bogu, że dobrze wybrał. I teraz druga kwestia, czyli protestantyzm a demokracja parlamentarna. Jeszcze zanim zrobimy przerwę, to chociaż spróbuję to zacząć. Kiedy zaczynała się reformacja w 1517 roku, to Europa była kontynentem zdominowanym przez monarchie stanowe, czyli taką formę władzy, w której sprawowaniu król ograniczony jest przez reprezentację pewnych grup społecznych, które znajdują się w zgromadzeniach stanowych. Te zgromadzenia stanowe to są poprzednicy późniejszych parlamentów. No i ta monarchia parlamentarna, monarchia stanowa ewoluuje w tym świecie przedreformacyjnym w stronę absolutyzmu, który się później ukształtował. Więc to był taki jakby naturalny model rozwoju tego ustroju Europy późnego średniowiecza. I w tym czasie najnowocześniejszy z dzisiejszego punktu widzenia ustrój miała, wyobraźcie sobie, Polska, Rzeczpospolita Obojga Narodów. W połowie XVI wieku jest krajem o najnowocześniejszym ustroju w Europie. I przez cały XVI wiek jest tak naprawdę wzorem dla wielu europejskich reformatorów politycznych. Czyli taki mamy punkt wyjścia, kiedy się zaczyna reformacja. Tylko o ile w Rzeczypospolitej w ciągu następnych 150 lat sprawy nie posuwają się do przodu, bo skoro mamy najlepszy ustrój na świecie, to nie musimy nic robić z tym, no bo przecież jest najlepszy. To najlepszego się nie da poprawić. Więc na 150 lat sobie zakonserwowaliśmy tę najlepszość, i po 150 latach okazało się, że ona już taka najlepsza wcale nie jest, a po 200 latach już w ogóle nie była nawet dobra. Więc tak to działa, że kto nie idzie do przodu, stoi w miejscu, a właściwie się cofa. Więc ten ustrój polski się degenerował, chociaż w XVI wieku, w pierwszej połowie XVI wieku był wiodący, wzorcowy. Natomiast w Anglii w tym samym czasie dochodzi do znaczącego przełomu. I ważnym elementem tego przełomu jest Rzeczpospolita Angielska. Anglicy nawet w nazwie wzorowali się na tym polskim podejściu do ustroju, czyli Republika Purytańska. Anglicy coś takiego stworzyli w połowie XVI wieku. Ja nie wiem, jakoś według czasu to chyba o pierwszej powinniśmy zrobić przerwę, prawda? Czyli jeszcze mam chwilkę. Ale to wszystko zaczyna się gdzie indziej, bo tu ta Republika Purytańska jest jakby takim pewnym etapem już końcowym w tej transformacji. Natomiast wszystko zaczyna się w Szwajcarii, gdzie Zwingli i Calvin działali w oparciu o bogate republiki miejskie, czyli Zurych, Genewę, Bazyleę, Berno, bogate republiki miejskie i dlatego tam Calvin był entuzjastą tych szwajcarskich urządzeń republikańskich, bo jego ideałem ustrojowym była republika najlepszych, czyli rządy zamożnego i oświeconego patrycjatu, natomiast w sferze kościelnej republikańska gmina wyznaniowa, czyli taki obraz kościoła, który jest zarządzany w sposób republikański, czyli przez przedstawicieli wybranych przez tych najlepszych członków społeczeństwa. Forma republikańska tym się różni od demokratycznej, że w demokratycznej wybierają wszystko, a w republikańskiej najlepsi. Więc tak to działa. To może w tym momencie zrobimy sobie przerwę i później pójdziemy dalej.